Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Edwina F. Bryanta to obszerne, naukowo ugruntowane wydanie Yogasutr Patanjalego, jednego z najważniejszych klasycznych tekstów indyjskiej filozofii jogi. Nie jest to poradnik ćwiczeń fizycznych ani skrótowe wprowadzenie do medytacji. Autor przekłada zwięzłe aforyzmy przypisywane Patanjalemu, prezentując przy każdym oryginał sanskrycki, transliterację, angielskie tłumaczenie oraz rozbudowany komentarz. Głównym tematem jest osiągnięcie bezpośredniego poznania Puruszy, rozumianej w tradycji jogi jako świadome wewnętrzne ja. Bryant wyjaśnia, jak klasyczna joga opisuje umysł, cierpienie, praktykę skupienia i wyzwolenie. Szczególną wartością tomu jest zestawienie jego interpretacji z głosami dawnych komentatorów, powstającymi przez około 1500 lat. Dzięki temu czytelnik widzi nie tylko sam tekst, lecz także historię jego odczytywania. To publikacja dla osób gotowych czytać powoli, analitycznie i traktować jogę jako całościową dyscyplinę filozoficzną oraz kontemplacyjną. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Purusa i cel jogi wykraczający poza sprawność ciała. Bryant umieszcza w centrum Yogasutr pojęcie Puruszy, czyli czystej zasady świadomości, często przybliżanej jako najgłębsze ja lub dusza. Jest to istotne, ponieważ tekst Patanjalego nie definiuje jogi przez pozycję ciała, elastyczność ani zdrowie. Jego perspektywa jest soteriologiczna, a więc dotyczy wyzwolenia z cierpienia i niewiedzy. Według klasycznej filozofii jogi człowiek zwykle utożsamia świadomość z procesami psychicznymi, emocjami, wspomnieniami oraz społecznymi rolami. Praktyka ma umożliwić rozpoznanie różnicy między tym, co się zmienia w umyśle, a tym, co pozostaje świadkiem tych zmian. Bryant tłumaczy ten cel przez odniesienie do tradycyjnego zaplecza interpretacyjnego, zamiast narzucać współczesne, psychologiczne znaczenia pojęciom sanskryckim. Dzięki temu wyraźniej widać związek Yogasutr z dualistycznym językiem Sanghi, w którym Purusa nie jest tożsama z materią i aparatem poznawczym. Książka nie wymaga bezkrytycznego przyjęcia tej metafizyki, pozwala jednak zrozumieć wewnętrzną logikę tekstu, bez pojęcia Puruszy zalecenia dotyczące dyscypliny. Medytacji i wyciszenia umysłu łatwo zamienić w oderwane techniki samopomocy. Podczas gdy dla Patanjalego są one środkami prowadzącymi do radykalnej zmiany sposobu poznawania siebie. Po drugie, wyciszenie poruszeń umysłu jako podstawowy mechanizm praktyki. Jedna z najbardziej znanych definicji jogi w Yogasutrach mówi o powściągnięciu lub ustaniu poruszeń umysłu. Bryant pokazuje, że formuły tej nie należy rozumieć jako prostego nakazu, by przestać myśleć. Umysł rejestruje doświadczenia, ocenia, zapamiętuje, tworzy wyobrażenia, śpi i błądzi. Tekst porządkuje te aktywności jako vritti, czyli zmienne modyfikacje świadomości psychicznej. Problem polega nie na samym istnieniu poznania, lecz na nawykowym utożsamianiu obserwującego z jego treścią. Komentarz Bryanta pomaga prześledzić, dlaczego ćwiczenie i beznamiętność są przedstawiane jako dwa wzajemnie potrzebne narzędzia. Regularna praktyka buduje zdolność stabilizowania uwagi, natomiast beznamiętność osłabia przymus reagowania na przyjemność, niechęć i pragnienie posiadania. Według tym ujęciu koncentracja nie jest jednorazowym stanem relaksu, ale treningiem rozpoznawania rozproszenia i powracania do przedmiotu medytacji. Autor zwraca uwagę na precyzję terminologii oraz na różnice w interpretacjach dawnych komentatorów. Czytelnik dostaje więc obraz praktyki jako stopniowej pracy nad uwagą, pamięcią i przywiązaniem, a nie jako obietnicę szybkiego spokoju. To także korekta popularnego przekonania, że klasyczna joga ogranicza się do pozytywnego nastawienia. Jej celem jest zdyscyplinowanie procesów poznawczych w służbie rozróżniającego wglądu. Po trzecie, 8 członów jogi jako uporządkowany program etyczny i medytacyjny. Bryant omawia 8-członową drogę jogi, która należy do najbardziej wpływowych części dzieła Patanjalego. Obejmuje ona jamę, niyamę, asanę, pranayamę, wycofanie zmysłów, koncentrację, medytację i skupienie kontemplacyjne. Książka pozwala zobaczyć, że lista ta nie jest katalogiem niezależnych praktyk. stanowi raczej sekwencję, w której warunki etyczne, samodyscyplina, praca z ciałem i oddechem mają przygotować umysł do coraz subtelniejszej koncentracji. Szczególnie ważne jest historyczne proporcjonalne ujęcie asany. W Yoga Sutrach nie zajmuje ona miejsca, jakie przypisuje jej wiele współczesnych szkół jogi posturalnej. Jest opisana zwięźle jako stabilna i wygodna pozycja, sprzyjająca dalszej praktyce. Bryant nie odrzuca wartości nowoczesnej pracy z ciałem, lecz pomaga odróżnić ją od priorytetów klasycznego tekstu. Jego komentarz ukazuje również, że zasady takie jak niekrzywdzenie, prawdomówność, powściągliwość, nieprzywłaszczanie i niegromadzenie nie są dodatkiem moralnym. Ograniczają konflikty, pobudzenie oraz skutki działań, które rozpraszają umysł. Podobnie niyamy kształtują warunki sprzyjające konsekwentnej praktyce. Der Resultacie 8 członów nie proponuje techniki oderwanej od życia, ale model, w którym postępowanie, ciało, oddech i uwaga są współzależne. To użyteczne dla praktyków, którzy chcą wyjść poza redukowanie jogi do zajęć ruchowych. Po czwarte, przeszkody, klesze i karma w diagnozie ludzkiego cierpienia. Istotna część komentarza dotyczy diagnozy cierpienia przedstawionej w Yoga Sutrach. Patanjali wymienia klesze, czyli źródła udręki i zaciemnienia niewiedzy, poczucie odrębnego ja, przywiązanie, niechęć oraz lęk przed utratą życia. Bryant objaśnia te terminy w ich klasycznym kontekście, nie sprowadzając ich automatycznie do współczesnych kategorii klinicznych. Niewiedza nie oznacza tu po prostu braku informacji. Jest podstawowym błędem rozpoznania, w którym to, co nietrwałe i zmienne, uznaje się za trwałe oraz stanowiące prawdziwe ja. Z tego błędu wyrastają przyciąganie i odpychanie doświadczeń, a także działania pozostawiające ślady karmiczne. Książka pokazuje mechanizm tego procesu. Utrwalone skłonności wpływają na reakcje, reakcje wzmacniają kolejne skłonności, a umysł pozostaje uwikłany w cykl cierpienia. Dlatego praktyka jogi ma charakter zarówno zapobiegawczy, jak i poznawczy. Nie chodzi wyłącznie o łagodzenie chwilowego napięcia, lecz o osłabianie jego głębszych warunków. Bryant przedstawia także przeszkody praktyki, takie jak choroba, apatia, zwątpienie, niedbałość czy rozproszenie. Ich lista ma wartość praktyczną, ponieważ traktuje trudności medytacyjne jako rozpoznawalne wzorce, a nie dowód osobistej porażki. Zarazem należy pamiętać, że model klesz i karmy pochodzi z religijno-filozoficznej tradycji Indii, a nie z nowoczesnej psychoterapii. Na koniec, komentarze sanskryckie i wielowarstwowa historia odczytywania sutr. Najbardziej wyróżniającą cechą wydania Bryanta jest jego praca z tradycją komentarzy. Sutry są celowo skrajnie zwięzłe, dlatego same w sobie często nie wystarczają do ustalenia pełnego znaczenia technicznych terminów ani praktycznych zaleceń. Autor przedstawia tekst sanskrycki, transliterację i tłumaczenie, a następnie korzysta z ważnych źródeł interpretacyjnych rozwijanych przez stulecia. Dzięki temu książka działa nie tylko jako przekład, lecz także jako przewodnik po sposobach, w jakie yoga sutry były rozumiane w różnych okresach. Bryant ukazuje, że tradycja jogi nie była całkowicie jednolita. Komentatorzy mogli inaczej akcentować metafizykę, metodę medytacji, rolę praktyk religijnych albo relacje jogi do innych nurtów indyjskiej myśli. W omówieniach pojawia się również późniejsze znaczenie oddania Wisznu i Krysznie dla przekazywania oraz rozumienia jogi. Nie oznacza to, że Patanjali zostaje zredukowany do jednego nurtu dewocyjnego. Przeciwnie, czytelnik dostrzega, jak tekst funkcjonował w żywych wspólnotach i był włączany w szersze debaty filozoficzne oraz religijne. Takie podejście chroni przed czytaniem sutr jak współczesnych haseł, którym można przypisać dowolne znaczenie. Wymaga cierpliwości, ale daje dostęp do historycznej głębi tekstu i do rzeczywistych sporów interpretacyjnych, zamiast oferować jedną uproszczoną wersję klasycznej jogi. Podsumowując, to wydanie najlepiej odpowiada potrzebom zaawansowanych praktyków jogi, nauczycieli, studentów religioznawstwa i filozofii Indii oraz czytelników, którzy chcą poznać Yoga Sutry jako wymagający tekst źródłowy. Skorzystają z niego także osoby rozczarowane powierzchownym utożsamieniem jogi wyłącznie z ruchem i odprężeniem. Bryant daje narzędzia do dokładniejszego rozumienia takich pojęć jak purusa, vritti, klesze, karma, samadhi i ośmioczłonowa ścieżka. W praktyce książkę warto czytać etapami. Wracać do konkretnych sutr i porównywać ich treść z własnym doświadczeniem medytacji, zachowując świadomość religijnego i metafizycznego języka tradycji.
Na tle licznych przekładów wyróżnia ją przede wszystkim skala oraz sposób wykorzystania dawnych komentarzy. Zamiast oferować wyłącznie współczesną parafrazę, Bryant pokazuje, dlaczego sutry wymagały objaśnień i jak ich interpretacje zmieniały się przez około 1500 lat. Zachowuje przy tym przystępny układ sanskryt, transliteracja, przekład i komentarz.
Nie jest to lektura lekka ani przede wszystkim dewocyjna, a jej naukowy charakter może wymagać od odbiorcy czasu i skupienia. Właśnie ta cecha stanowi jednak jej zaletę.
Tom nie obiecuje łatwych odpowiedzi, lecz przedstawia jogę jako spójny system etyczny, psychologiczny, kontemplacyjny i wyzwolicielski. Dla czytelnika szukającego rzetelnego pomostu między klasyczną tradycją indyjską a współczesnym zainteresowaniem jogą, jest to szczególnie wartościowy punkt odniesienia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Edwin F. Bryant, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.